Andrzej Bajgus, dzień dobry. Dzisiaj z nami kolejny podlaski charakter, czyli Karolina Cicha. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, dzień dobry.
Karolina, ty już od lat mieszkasz w Warszawie, pochodzisz z Białegostoku, Podlasia. Jak ty dziś myślisz o tym miejscu, o którym często śpiewasz, ale w którym już jednak nie mieszkasz?
To jest tak, że mi się tutaj wraca po prostu cudownie. Ja tu mam rodzinę. Zawsze ja się rozpływam, jak tutaj wracam. Wszystko mi się wydaje trochę mniejsze teraz niż było, jak się wyprowadzałam.
Mniejsze?
Tak? Mniejsze, tak. Że jednak Warszawa jest, ulice są szersze, budynki są, wszystko jest tak jakby trochę w skali większe. Tutaj wszystko jest bliżej. Przyjechać stąd na Dziesięciny to jest powiedzmy 12 minut.
Do
tak?
Swady, z którym nagrywałeś na przykład.
Dokładnie, na przykład. Tak, to jest 12 minut, kiedy nie ma korka. No to jest po prostu bajka. Poza tym urosły drzewa. Niektórych miejsc nie poznaję.
Trochę też tych drzew zniknęło, przyznajmy.
No, ale miejscach. Tam, gdzie były łąki na przykład, teraz są jakieś chaszcze, busze. Myślę sobie tam o między Dziesięcinami a Antoniukiem. No, powstało mnóstwo dróg. Moja topografia, to jak ja bym pojechała gdzieś do jakiegoś miejsca, okazuje się, że ja po prostu wybieram drogi naokoło. Google pokazuje coś zupełnie innego. Jadę, myślę sobie, Boże, co to jest? O, wspaniale, jaka wspaniała droga. Więc to mnie zaskakuje. Trochę rzeczy też zniknęło, takich klimatycznych miejsc, więc
na
tutaj
przykład?
Też smutek. No na przykład
czego ci brakuje?
Brakuje mi tych na przykład okolic opery. Tam były takie Hanajki. Wspaniałe grajdołki, takie właśnie domeczki drewniane, kamienne uliczki, które ja bym zachowała. No miasto się trochę obejrzało, że są bojary. Tutaj jest jakaś uwaga, ale było więcej takich miejsc.
Taka wiosteczka w centrum miasta tak naprawdę.
No, także tego
nie ma na świecie.
Tego mi szkoda. No poza tym, że niektóre z sadów antoniukowskich, niektóre chałupki też wyleciały. Że te sady kiedyś były bardziej widoczne, że tam było więcej tych sadów. To mnie trochę... Tak, no ale tu rozumiem, że po prostu czas płynie. Ludzie się tutaj sprowadzają i ponoć w Białymstoku się bardzo dobrze mieszka. Jest to jedno z miast, w których się najlepiej mieszka, więc to cudownie.
I ty to miasto z takiego oddalenia afirmujesz nieustannie.
Absolutnie, absolutnie.
Bo? I co afirmujesz przede wszystkim?
Może też to jest tak, że ja afirmuję samą siebie z tego czasu.
Kiedy tutaj byłaś?
Tak, bo to był czas studiów, czas oczywiście podstawówki, liceum i studiów. Wczesna młodość, którą pamiętam już siebie jako taką siebie dorosłą, pełną różnych nadziei, różnych pomysłów. Pamiętam siebie, nie wiem, piszącą sobie, grającą sobie do szuflady na Antoniuku w moim mieszkanku i w ogóle jakby nie uczestniczącą jeszcze w jakimś życiu muzyczno-artystycznym w sensie takim oficjalnym, tylko po prostu tutaj jest mój inkubator. I tak postrzegam Białystok. Tutaj się jakby ukształtowałam też na polonistyce, więc mocno to, co wkładam w muzykę, to, co wkładam w teksty, jest wynikiem moich studiów humanistycznych. I dla mnie no, humanistyka to jest biblioteka na Kilińskiego i jeszcze druga biblioteka, jeszcze tam uniwersytecka na Bojarach. Jeszcze nie ta główna. To są po prostu kserówki.
No teraz na kampusie przecież biblioteka uniwersytecka.
Tak? Tak, a ja myślałam, tak, że na Skłodowskiej nie, bo była taka na Skłodowskiej.
Kiedyś była, tak. A teraz no przede
widzisz,
wszystkim...
To widzisz, to ja nawet...
Na Skłodowskiej Księżnica Podlaska, a teraz na kampusie Jasne. Uniwersytecka.
No więc dla mnie, wiesz, to są takie wspomnienia. I oczywiście miasto to przede wszystkim planty dla mnie były zawsze bardzo, bardzo ważne. I rzeka.
A jak myślisz dzisiaj o ważnych dla ciebie miejscach i ludziach, muzycznie również, tu w Białymstoku, na Podlasiu, to są to?
No, myślę, że przede wszystkim Swada. To była taka przygoda w historii Swary. To był album przed jego wielkim sukcesem z Niczos, czyli album Sad. Dla mnie to był któryś już z kolei albumów, które tworzyłam w tej muzyce etnicznej. Swada ogarnął całą jakby warstwę muzyczną. Ja mu poddawałam tylko melodie, które warto wpleść. Wychodziliśmy od tych rzeczy, które ja proponowałam, no ale to, co on odsyłał już jako swoja propozycja, było często totalnie zaskakujące i dla mnie to była fajna przygoda. Też cudowna współpraca, bo myślę, że oboje byliśmy bardzo otwarci na to, co ten drugi proponuje i oboje byliśmy też wierni każdy z nas sobie. No i też niesamowita pracowitość Swady, taki komfort pracy.
Płyta Sad, ty mieszkałaś kiedyś na Antoniuku, sady antoniukowskie,
tak.
Też miałeś z tyłu głowy właśnie
tak,
to miejsce?
Oczywiście. Z jednej strony sady, z drugiej strony ten wiśniowy sad, ten z pieśni ukraińskiej, no bo to 22 rok premiera tej płyty. Jak tworzenie tej płyty to jest bezpośredni czas przed inwazją i inwazji samej. Więc trochę to jest to nawiązanie. A trzecia rzecz, no to ten sad, czyli to jakby to czytali
Smutek.
Brytyjczycy. Ja tam się wypowiadałam o często bardzo smutnych rzeczach, zresztą był to smutny czas. muzyka bardzo żywa, natomiast w warstwie tekstowej nie krygowałam się. Nie chciałam wybielać pewnych rzeczy. Tak jak Tany były próbą udźwignięcia, Tany powstawały w takim bardzo mrocznym okresie mojego życia osobiście.
I też w czasie pandemii, zdaje się.
Oficjalnie tak, natomiast u mnie się działy bardzo, bardzo traumatyczne rzeczy w życiu moim osobistym, o czym nie chciałam opowiadać w płycie. Po prostu uważałam, że jednak nie, robimy coś, co będzie nas podnosiło, co będzie nam dawało nadzieję. No to chyba w sadzie
udało
trochę.
Się?
Tak, tak. Tany były taką radosną płytą w warstwie tekstowej. Natomiast sad już odpuściłam. Minęły te traumy w moim życiu osobistym. I pomyślałam sobie, dobrze, to teraz już mogę odpuścić, mogę to wyrazić. Bo te teksty powstawały właśnie często w tym właśnie mrocznym, smutnym czasie. Jest tam, nie wiem, tekst o poronieniu, tak? Jest tam tekst o śmierci ojca, którą doświadczyłam w sposób bardzo smutny. Taki, to była trudna relacja z tatą, więc to się pojawiło na płycie Sady. Już pozwoliłam sobie być całkowicie już odpuścić. Dobrze. To powstawało, zróbmy te teksty, bo są te teksty dobre są i może komuś to pomoże. To były takie trudne tematy. Poronienie jest tematem bardzo tabu. O tym się raczej nie mówi. O tym bardzo mało ludzi wie, że tak wiele kobiet przeżywa to. I to jest taka żałoba po czymś, co nie zaistniało. Ale to jest absolutnie tak się przeżywa jak żałobę, nie? Więc pomyślałam sobie, dobrze, może ten tekst którejś kobiecie czy którejś parze po prostu będzie istotny. Więc tak, w zasadzie ja dałam z siebie bardzo, bardzo szczery przekaz, a Swada dał energię, która też sprawia, że ta płyta nie jest dołująca, tylko jest do góry, nie?
I emocjonalnie też to się udało dzięki tej muzyce, dzięki płycie?
Tak, bo Swada bardzo wrażliwy człowiek, zresztą też filolog, po filologii klasycznej przecież.
Karolina, dzisiaj jesteś w barwnych kucykach, które trochę zahaczają o mikrofon, więc prosiłbym cię o oddalenie odrobinę.
Będę tak trzymać.
Wracając do ludzi. Mówi się tutaj, że duży wpływ na ciebie jako osobę śpiewającą miała niejaka Marta Szymska. Pamiętasz, jak to się zadziało?
O Jezus, Marta Szymska, pozdrawiamy!
Jak to się zadziało? Bo rozumiem, że to była jakaś duża niepewność z tym, czy tutaj zamienić w swoje życie, w to życie muzyczne, być piosenkarką.
Niesamowite. Tak, to Marta mnie przekonywała, no bo ja miałam diagnozę od foniatry, że nie powinnam łączyć zawodu ze śpiewaniem, bo mam osłabienie tam strun głosowych, więc nie łączyć zawodu, dlatego ja poszłam na filologię i pomyślałam sobie, dobrze, wykształcę się w innej dziedzinie i sobie tworzyłam do szuflady i to bardzo cenny czas. Potem skończyłam ten zawód i była akurat wyż demograficzny, czy niż, w każdym razie nie było pracy dla nauczycieli, więc ja zaczęłam pisać doktorat, ale nie miałam z czego żyć. Mama mnie zatrudniła w szkółce ogrodniczej pod Choroszczą. Tam doradzałam o roślinkach ozdobnych.
Dzisiaj o tym śpiewasz.
Tak, dzisiaj o tym śpiewam właśnie, dlatego mam to po prostu w genach i we krwi roślinność. Po godzinach przychodziła do mnie Marta, która powiedziała, Karolinka.
Twoja koleżanka.
Marta Szymska, koleżanka z klasy mojej starszej siostry. I ona mnie znała od takiego. Zawsze słyszała, co ja tam robię, więc ona znała te wszystkie rzeczy, tak, bo po prostu przychodziła i zagraj. No i potem już coraz poważniejsze rzeczy grałam, w sensie, że ja komponowałam wtedy dość dużo rzeczy, które teraz używam w muzyce, to są jeszcze z tamtego czasu piosenki, jakieś tam melodie zapamiętałe. Teraz tylko ubieram im troszkę dojrzalsze teksty i trochę przetwarzam. Ale faktycznie to był bardzo płodny czas w moim życiu. W zasadzie ciągle grałam. No, więc Marta przychodziła wieczorem, robiłyśmy próbę. Ona powiedziała, że ona się wszystkiego nauczy na pianinie grać, żebym ja tylko te teksty po prostu i te melodie zaśpiewała. No i to był pierwszy nasz koncert w Alkierzu w Supraślu.
Nieistniejącym już Alkierzu.
Nieistniejącym, ale długo, długo istniał Alkierz. Marta wtedy, ona była bardzo taką fajną działaczką w animacji kultury. Pamiętam, jak mówiła mi, że słuchaj, to teraz będą NGOsy, teraz będzie się inaczej robiło projekty. To był sam początek. I to był 2004 rok, więc jeszcze nawet nie byliśmy w Unii Europejskiej. Marta potem się stała dyrektorką ośrodka w Supraślu. Też robiła festiwal Uroczysko, była przez jakiś czas dyrektorką tego festiwalu. Nie wiem, czy to nie było w ramach Uroczyska, ten nasz pierwszy koncert. W każdym razie on się składał z moich piosenek. To był 2004 rok, czyli już 21 lat temu. Tak, w tamtym roku była rocznica 20-lecia mojego pierwszego takiego poważnego koncertu.
A teraz oczko, ale pamiętasz ten moment takiej niepewności właśnie, czy naprawdę ja przez kolejne dwie dekady, no dzisiaj to musisz potwierdzić, jesteś przecież w muzyce.
Nie,
i zawodowo
ja wtedy
również.
Nie, wtedy jeszcze tego nie czułam. Zupełnie nie. Dopiero tak naprawdę jak zaczęłam żyć z muzyki, a to się stało już w następnym i następnym roku, bo po prostu zaczęłam bardzo wygrywać te wszystkie festiwale. Z nagród mogłam się utrzymać. Już podziękowałam mamie za szkółkę ogrodniczą. A nie, jeszcze wcześniej pojechałam na Zaksy do Szkocji. Byłam przez 6 miesięcy, chodziłam do biblioteki, zbierałam do doktoratu rzeczy, a za dnia byłam ekspedientką w sklepie i w restauracji. Tak sobie dorabiałam, więc też nie zajmowałam się wtedy muzyką i tak naprawdę dopiero start do Gardzienic i uwagi Staniewskiego, że on mnie bardzo poważnie, tak chyba to Staniewski mi jakoś tak pokazał, że ja jednak mam coś do... Bo ja myślałam, że to jest kiczowate trochę, co ja robię. W sensie, że to jest takie patetyczne, takie z taką pretensją do wielkości, a tak naprawdę, no, że to trzeba urosnąć, że to nie jest wiarygodne. I Staniewski dopiero na tych egzaminach wstępnych mi powiedział, reakcja, że to chyba działa po prostu, co ja tam z Rebeką właśnie zrobiłam. Myślę sobie, o, dziwne, on po prostu bardzo poważnie mnie potraktował. Na samych egzaminach wstępnych już mi dawał angaż do, w zasadzie do grupy teatralnej. A ja byłam po prostu taka, że ja, trzeba było pokazać, jakie techniki się robi muzyczne, nie? Trzeba było zaprezentować swój trening muzyczny na egzaminie, więc ja myślę sobie, dobra, muszę sobie wymyśleć jakiś trening muzyczny, czy jakiś trening artystyczny. Przygotowując się do tego egzaminu, faktycznie zaczęłam już mocniej pracować nad tym, żeby coś mieć. I ten egzamin też mi pokazał, że okej, chyba to jest dobre, co ja robię, że to jest takie przekonujące. No bo widzisz, bo w Białymstoku, to ja wiedziałam, że tutaj ludzie po prostu kupią to, tak? Że bo po prostu było część moich przyjaciół, część znajomych, część ludzi, którzy gdzieś mnie tam słyszeli, ale wiadomo było, że ta publiczność jest życzliwa. A tak naprawdę ten egzamin do Gardzienic był takim pierwszym sprawdzianem, tak, tego, że okej, to też działa dla osoby, która w ogóle mnie nie zna. Pomyślałam sobie, dobra, to jak ta Rebeka jest okej, to ja spróbuję ją, przyszedł Maciek Mojsak i mówi, Karolina, słuchaj, w tym roku pierwszy raz na przeglądzie piosenki aktorskiej nieprofesjonaliści mogą startować, nie trzeba mieć szkoły aktorskiej, żeby iść na ten przegląd. To weź, no i tak tego. Ja mówię, dobra, za ile to jest? Za 3 miesiące. No dobra, no to ja będę tak ćwiczyć tą Rebekę, że po prostu ją tu zrobię. I pojadę, no co mi szkodzi. I pamiętam właśnie, jak dzwonię do mamy zza kulis, już wiedząc, że za chwilę wychodzę tą drugą nagrodę odebrać. I mówię, mamo, wyobraź sobie, no ja mam drugą nagrodę. O, Karolinka, no naprawdę? Mama absolutnie zakochana we mnie, ale do nas wszystkich to tak powoli w tym 2006 roku docierało, że jednak ten przekaz, że to nie jest tylko w mojej głowie, że mi się wydaje, że to jest takie wzruszające. Już sama się kilka razy popłakałam. Zawsze jak powstaje coś, to zawsze po prostu płaczę. Już to przeszło i teraz ja umiem tak zrobić, żeby ludzie płakali, a ja już nie, nie? Też do mnie docierało. I to chyba też te studia tutaj, wiesz, głębokie wejście właśnie w humanistykę, mam wrażenie, że to profesor Jakowska, po prostu cała ta ekipa, nie wiem, romantyzm, Krukowska, Feliksiak, wspaniałe autorytety, które dawały takiego rozmachu, takiej głębi temu, co można przeczytać, jak można interpretować teksty.
Czyli dzięki też polonistyce w Białymstoku zaczęłaś tworzyć płyty o Gajcym, o Różewiczu?
Tak, wtedy miałam narzędzia, to znaczy ja też miałam taki epizod, że w Olecku prowadziłam jako już doktorantka analizę dzieła literackiego ze studentami i właśnie to była współczesna poezja polska. Także miałam o Różewiczu zajęcia, żeby tym studentom pokazać, że pierwsze, jak mamy kontakt z tekstem poetyckim, który jest jakiś taki w ogóle nierówny, nie ma rytmu, jest trudny, to po prostu jest najlepiej, żeby go przeczytać po prostu. No ale że ja jak czytałam te teksty Różewicza, no to ja po prostu od razu sobie melodie mi się wymyślały, tak? Że tutaj jest tak, tutaj jest tak, tutaj musi być ostrzej, a tutaj trzeba coś podegrać. I w ten sposób powstawał Różewicz, więc ja wiedziałam, że muzyka jest super narzędziem do tego, żeby tekst stał się czytelniejszy i bardziej trafiał. To było wyjście właśnie do tekstów.
My tutaj w radio też wspominamy ten twój moment, kiedy w chórkach śpiewałaś w zespole naszego redakcyjnego kolegi Marcina Kozłowskiego w zespole Sorą.
Tak, to był pierwszy mój kontakt z muzyką rockową. Pamiętam szok głośności. Na początku spotkaliśmy się na próbie i właśnie te wzmacniacze, gitary elektryczne, to był dla mnie taki szok. Krzysiek Sawicki z tym swoim wielkim wzmacniaczem. Akustycznie to było dla mnie Byłam wtedy w trzeciej klasie liceum. Szybko się jakoś tam nauczyłam, że okej, tym się nie przejmuję, tą głośnością. Gramy rockową, mocną, prawie metalową muzykę. Tak ma być.
Tak ma być i ostatnio też nagrałaś jeden utwór do metalowego zespołu Bright of India z Białegostoku.
Tak, ale widzisz, to już nagrywałam nie na setkę. Nie graliśmy tego wspólnie, tylko ja byłam w studiu, u Swady zresztą nagrywaliśmy to, tylko słyszałam tą muzykę tak jakby ze słuchawek. Natomiast wówczas był to pierwszy kontakt, że ja stoję za mną te wszystkie wielkie głośniki i że to jest po prostu masa dźwięku. No i oczywiście Marcina głos bardzo dźwięczny, taki melodyjny. Do tego to wszystko bardzo fajnie grało.
Otworzył się w pewnym momencie właśnie ten worek i z nagrodami, i z kolejnymi płytami, i ze współpracami z artystami stąd i nie stąd, no przecież na przykład z Pakistanu i tak dalej masz płytę. Ale gdybyśmy spróbowali dojść do tego momentu, bo ja pamiętam kiedyś słyszałem ciebie w kościele na ślubie naszych wspólnych znajomych, śpiewałeś Ave Marię, Jakuba i Karoliny. Tak, to był ślub. To była tradycja katolicka. Przez wiele lat byłaś wolontariuszką Białostockiego Stowarzyszenia Droga, który prowadził nieżyjący już ojciec Konkol. W pewnym momencie zaczęłaś śpiewać też tak szerzej o Podlasiu. Nie tylko po polsku, ale i ukraińsku, białorusku, litewsku, rosyjsku, tatarsku, jidysz, esperanto. Na czym się skupiasz w tych wielokulturowych opowieściach?
To jest tak, że każda pieśń jest trochę swoją historią i jakby wchodzisz często w opowieść, która jest zawarta w tekście. Dla mnie wejście w taką indywidualną historię, która jest osnuta w tym tekście. Na przykład, nie wiem, taka piosenka Kuku AA. To jest pieśń z okolic Suwalszczyzny, polska pieśń. Dziewczyna się skarży na męża pijaka. Trochę temat również w kulturze tradycyjnej niepomijany. I ona lamentuje, idzie do sadu, skarży się wiśnią, że po prostu no, mąż ją wygonił z domu. Piękny lament. I dla mnie jest to też punkt wyjścia do tego, żeby stworzyć tekst o obecnym alkoholiku. Dla mnie zawsze jest to kluczem do wyboru tych pieśni i tego, że one współistnieją ze sobą, jest to, że te różne języki potrafią stworzyć wspólną jakąś mozaikę, potrafią mówić tak naprawdę muzycznym czy artystycznym jednym językiem. To jest ten przekaz ponad tym wszystkim i to, co wychodzi, kiedy publiczność wychodzi z koncertu i dostaje zwroty, że okej, jesteśmy pięknym kawałkiem świata, żyjemy w takim miejscu, w którym była możliwa asymilacja, niecałkowita, asymilacja, w której te kultury są dumne ze swojej odrębności, a jednocześnie są na przykład, tak jak Tatarzy polscy, polskimi patriotami. Zawsze są na 3 maja kwiaty od Tatarów pod pomnikiem Piłsudskiego, który też ma specjalną estymę u Tatarów ze względu na jego przyjaźń właśnie z tatarskim dowódcą pułku tatarskiego w wojsku polskim. To są takie piękne smaczki tego, w jaki sposób jest możliwa asymilacja. Wydaje mi się też, że w obecnym czasie, kiedy Podlasie jest jakby oblężane od strony białoruskiej, ten temat powinien być omawiany szeroko. W jaki sposób być gościnnym, zapraszać, ale z drugiej strony, w jaki sposób współczesna kultura może radzić sobie z wielokulturowością, która jest charakterem już teraz obecnie całego świata. Jak to dowartościować, jak pomagać się asymilować. To są takie ważne tematy, które wynikają z myśli o tym, co Podlasie może też pokazać reszcie Polski. I dlaczego po koncertach ludzie mówią, ojej, muszę koniecznie w końcu pojechać na Podlasie, tak, już mam to na liście, kruszyniane bochoniki, tak, koniecznie, sejny, oczywiście.
Ważną opowieścią taką wielokulturową o Białymstoku, do której ty też się odwołujesz, interpretujesz, to jest Białystok Meinheim oczywiście. I pamiętam, kiedy kilka lat temu robiłem reportaż o Białymstoku, 3 piosenki o Białymstoku, żeby sprawdzić, którzy artyści odwołują się bezpośrednio do stolicy Podlasia. No to są to diskopolowcy, są to raperzy i są to właśnie przedwojenni przede wszystkim Żydzi. Mhm. W tym reportażu Alicja Grabowska, która śpiewa Białystok Meinheim również,
tego
mówi, że...
Ticha Samuela.
Tak, właśnie, że ona mówi, że któregoś razu napisałaś do niej mail, że ty masz swój Białystok Meinheim i Alicja również ma swój Białystok Meinheim, bo to są dwie różne piosenki.
Tak, tak, tak. Tamta piosenka to jest piosenka Samuela Gebirticha i ona jest bardziej lamentem, który już ubolewa nad traumą getta, które się, nie wiem, czy powstała w czasie, kiedy było powstanie w getcie, czy tuż po powstaniu w getcie, czyli widać zniszczenie społeczności żydowskiej i tę traumę. Natomiast tekst Itzhaka Perłowa, czyli ten z Białystok Meinheim, który ja śpiewam, powstał w Taszkencie, prawdopodobnie w czasie, kiedy to getto jeszcze było.
To są już migranci.
Tak, ale on wspomina to getto, po prostu uciekł przed faszystami, wspomina o getcie, ale ma jeszcze nadzieję na zwycięstwo, to znaczy po prostu jeszcze nie zna rozmiaru katastrofy, jaka się odbywa w społeczności żydowskiej. Nie wie tak naprawdę o Holokauście.
Nagrywasz piosenki również z wieloma emigrantami stąd, między innymi z Karoliną Czarnecką, która mieszka w Warszawie. Śpiewałaś z Kają, która swoje dzieciństwo spędziła na białostockich bojarach. Na nową płytę Ciocia Cicha zaprosiłaś Grzegorza Kazdepkę, przecież pisarza z Białegostoku, który również pochodzi stąd, a mieszka w stolicy. Czy białostocka diaspora w stolicy trzyma się razem?
Tak, po pierwsze to jest diaspora. No nie wiem, mamy śpiewność w języku. Mamy dużą dla siebie po prostu życzliwość i poczucie...
Wspólnego mianownika
i jednocześnie też trochę poczucie straty. No, żyjemy tutaj w tej Warszawie i tęsknimy za naszym sielskim miastem. I nostalgia sprawia, że my widzimy same zalety miasta. Prawdopodobnie nie znamy wad i dolegliwości, które współcześni białostoczanie mają w związku nie wiem, na przykład tym, że te drogi są wygodne, ale są na przykład brzydkie. Nie wiem, no po prostu nie znamy wad po prostu miasta, ani regionu.
Czy ty z tej perspektywy trochę bycia z wewnątrz, z zewnątrz, potwierdziłabyś czy zaprzeczyłabyś, że jest ostatnio jakaś moda na Podlasie i na kulturę podlaską?
Tak, zdecydowanie.
Z czego to wynika, że to się wydarzyło w ostatnim czasie?
No ja, wiesz, myślę, że to troszeczkę też się do tego przyczyniłam, przepraszam, powiem nieskromnie.
Bez wątpienia.
Bo to 2013 rok, płyta wieloma językami i ten sukces jakby tego materiału. Myśmy mieli premierę w Teatrze Dramatycznym w 2012 roku. Powstało to z Bartem Pałygą. I potem w 2013 pojechaliśmy na nową tradycję. I wydaje mi się, to była jedna z pierwszych takich odsłon jakby wielokulturowości, w sensie może nie, ale dla etnografów, którzy są skupieni wokół festiwalu Nowa Tradycja, etnologów, przepraszam, było to pokazanie tego w jednym kawałku, tak? Bo ten materiał zawierał właśnie pieśń tatarską, Białystok Mein Heim, ukraińską Oj Upoli z okolic Czeremchy, coś jeszcze ukraińskiego i coś białoruskiego. I polski Karpiński, no bo tutaj w Farze przecież ta pieśń miała swoją premierę. Pokazanie tego, że można to ubrać w jakiś spójny program. Wydaje mi się, że to było jakimś tam cegiełką do tego budowania tego gmachu wielkiego, wspaniałego, różnorodnego Podlasia.
A myśląc też szerzej, bo oczywiście twój wkład jest nieoceniony, ale też właśnie Swada razem z Nichos.
No, absolutnie.
Kontrowersyjne zespoły Baciuszka i Patriark, które odwołują się do tradycji prawosławnej, a zarazem ją kontestują. Więcej jest tego, prawda? I to odczuwasz, że w Warszawie też są jakieś tego przebłyski, tej mody na Podlasie,
myślę,
na kulturę podlaską?
Tak. Wiesz, myślę, że to, że Swada i Nichos stało się modne. Myślę, że to oni wnoszą to Podlasie na kolejny level, proponując coś bardzo, bardzo, bardzo radykalnie podlaskiego. Łącznie z promowaniem już nie mowy o dialekcie języka białoruskiego na Podlasiu, tak jak to w zasadzie powinno się nazywać, ale oni promują, że jest to podlaska mowa. Jest to cudowne.
Nawet podlaski język.
Podlaski język. Więc jest to naprawdę świetne, że to jest tak dowartościowywane. Nie wiem, co robi ten koleś Kolorek. To po prostu cudowne. On tak doskonale zbiera wszystkie elementy tego dialektu. Dla mnie samej jest to niesamowite, bo ja na przykład barabanić, takie słowa wydawało mi się albo durnowate. No po prostu totalnie nie wiedziałam, że to jest regionalizm, tak? Że to jest niezrozumiałe nigdzie. Możliwe, że gdybym to częściej używała tych słów, to bym wiedziała, bo akurat ja durnowate. No nie, no to durnowate używam.
Używa się.
Tak. Używa się. No więc myślę, że to jest cudowne i też to jest wspaniałe, że jakby ja tego doświadczyłam trochę na koncertach, bo wydaje mi się, że tak, że Swada i Nichos podnieśli to na kolejny level, jakby wznieśli to do popkultury, do popularnej kultury, tak? Bo ja to, co zrobiłam z wieloma językami, no to jakby pokazałam w tej społeczności folkowej, dla tej publiczności, że to jest coś bardzo, bardzo wartościowego, tutaj trzeba drążyć. Ale tego, co doświadczyłam, po prostu, że kiedy śpiewałam te pieśni, na przykład po prostu, że czasami przychodzą ludzie, którzy mają korzenie właśnie podlaskie, czy tatarskie, czy białoruskie i mówią, Jezus, jakie to jest wspaniałe, że to wybrzmiewa w takiej filharmoniach, tak? Na festiwalach.
Nie tylko w domach, chatach tak, dawno temu, tak, w rodzinnym przekazie, ale też właśnie szerzej.
No.
Tak, i częścią tej mody na kulturę podlaską i zarazem też nadawczynią tej mody jest obecna dzisiaj z nami wokalistka, multiinstrumentalistka, kompozytorka Karolina Cicha, Podlaski Charakter. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo, bardzo dziękuję.